Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Bo Vera to ja, jak ogień i woda, jak śmiechy i płacz, i tanio, i drogą, bo żywa i głuch, i orzech, i owoc, i serce, i brzuch, i łono, i głowa.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Sprzedała ponad 500 000 płyt. Trafiła na listę 100 najwybitniejszych artystów XX wieku. Koncertowała i nagrywała razem z najważniejszymi polskimi artystami. Również była przez nich do ich projektów zapraszana. Mowa o Renacie Przemek, która proponuje nam swój kolejny projekt. Kolejny raz zaskakuje, myślę, że mogę tak powiedzieć. Chociaż jej twórczość towarzyszy nam już od kilku ładnych lat, to cały czas dowiadujemy się, że ma coś jeszcze do powiedzenia. Coś innego, coś ciekawego, coś, co nas zatrzymuje, coś, co sprawia, że zatrzymujemy się. Dokładnie to mi się przydarzyło. Słuchałam tych piosenek w słuchawkach, idąc ulicą i po prostu się zatrzymałam i sobie z tą muzyką chwilę pobyłam. W tym przypadku także nie mówi sama, bo w projekcie, o którym mowa, biorą także udział dwie panie, czyli duet Dagadana. Dagadana towarzyszy nam już od ponad 15 lat. Panie połączyły siły i proponują nam płytę Vera to ja. Co to jest za płyta, co na niej słyszymy? O tym zgodziła się powiedzieć sprawczyni, można powiedzieć, całego zamieszania, czyli Renata Przemek, która jest razem ze mną w studiu i zgodziła się o Verze, jak ja zwykłam myśleć o płycie, trochę opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry, witam gorąco.
Zacznę od pytania, które nasunął mi tytuł płyty, mianowicie Vera to pani?
To ja, ale też chyba każda z nas, każda z kobiet, zwłaszcza te, które są w stanie wsłuchać się w swoją prawdziwą naturę, zatrzymać się w biegu właśnie, nie walczyć z tą własną naturą i czerpać z niej właśnie to, co najlepsze. W momencie, kiedy jesteśmy świadome tej własnej siły, kiedy się w nią wsłuchamy, posłuchamy organizmu, posłuchamy gdzieś tam, czy na spacerze, czy na zewnątrz, w każdym razie nie w biegu, nie w pośpiechu. Tego, co ona do nas mówi, kiedy pogodzimy się właśnie z tą swoją cyklicznością i zobaczymy, że w tym jest wiele zalet, wynika z tego bardzo, bardzo, bardzo wiele korzyści. Przede wszystkim uświadomienie sobie swoich mocnych stron, a dodatkowo jeszcze jak się trzymamy razem, kobiety, jak wymieniamy się wiadomościami, wspieramy się, jak te starsze, czy matki, babki, siostry, czy przyjaciółki pomagają tym młodym wchodzić w życie, w kobiece życie, jak im opowiadają właśnie o tym, jak to jest być tą kobietą, jak sobie radzić się z tymi wszystkimi problemami i być otwartą i silną. Stąd się bierze właśnie bardzo, bardzo, bardzo dużo korzyści i będę do tego namawiać, a dodatkowo jeszcze właśnie taki wielogłos kobiecy i dosłownie i w przenośni jest w stanie posłać w świat bardzo mocny, mądry komunikat o tej kobiecości i wynikającej z niej siły.
Poruszyła pani bardzo wiele wątków, o których chciałabym rozmawiać, o których poszerzenie chciałabym prosić. Zacznę chyba jednak od tej natury, bo mam wrażenie, że przyszedł taki moment po wielu dekadach zwiększania tempa, nastawiania się na rozwój technologiczny, nastawiania się na karierę, przyszedł moment chyba refleksji, kiedy zaczynamy myśleć o tym, że faktycznie warto się zatrzymać i warto patrzeć nie tylko w ekran, ale też na to, co za oknem i o tych siłach natury, jej prawach, jej rytmiczności sobie przypominamy. To także jest na tej płycie przypomnienie, że ten świat wokół to jest nie tylko to, co robi człowiek, ale przede wszystkim ten świat przyrody, natury.
Bardzo dobrze robi nam takie zatrzymanie, ale najczęściej bywa tak, że to świat nas zatrzymuje. Nie każdego stać na to, żeby zdystansować się do swojego zabieganego na ogół życia, gdzie w pośpiechu stara się zarobić na utrzymanie siebie, rodziny, spełnić jakieś oczekiwania swoje, cudze, nadążyć za tym rytmem właśnie cywilizacyjnym, który narzuca nam życie w biegu na ogół. Technologie są cudownym ułatwieniem z tego życia, ale też, jak to mówią, każdy kij ma dwa końce. Też potrafi odwrócić naszą uwagę od tych rzeczy najistotniejszych. A najważniejsze w życiu są proporcje. technologicznie dzieje się bardzo wiele dobrego i jesteśmy w stanie połączyć się z ludźmi nam na krańcach świata, ale ważne, żebyśmy nie stracili z oczu tego, co najistotniejsze, czyli więzi, relacji, żywych ludzi. To wszystko się gdzieś tam odbywa, te skoki na cywilizację, czy z kolei upajanie się związkami z naturą, tak sinusoidalnie. Ja też już na tyle długo żyję, że obserwowałam właśnie, jak to się działo po tym 89 roku, kiedy otworzyły się granice, żelazna kurtyna opadła. I nagle po prostu zachłystywaliśmy się tym wszystkim, czego nie mieliśmy wcześniej. I to jest naturalne, że zawsze ciągnie nas do tego, czego mamy mniej. Rekompensujemy sobie jakieś deficyty, żeby potem właśnie przy jakimś przesycie nastąpiła refleksja, że warto wrócić znowu do korzeni. Myślę, że przeżywamy coś w rodzaju nawet przesytu w tym momencie. Informacje atakują nas tak bardzo i ze wszystkich stron, że ciężko się od nich uwolnić. Zwłaszcza, że jak widzimy, czytamy, na świecie się bardzo dużo dzieje. I niestety zdecydowana większość to nie są dobre rzeczy. Jeżeli będziemy w dobrej relacji z sobą, z tym swoim najbliższym otoczeniem, to już produkujemy na tyle dobrą energię, że mamy szansę zataczać tą dobrą energią coraz szerszy krąg. Każdy na tym swoim podwórku, jak gdzieś zacznie tę pracę nad sobą i przede wszystkim uspokoi swój stres, to jest choroba XXI wieku. Najgorsza. To, że pozwalamy się zżerać nerwom i bardzo wielu sytuacjom konfliktowym i naciskom, i poddajemy się presji. Nie mamy czasu naprawdę zastanowić się czasem, gdzie to nasze właściwe życie jest. Ja od ponad 20 lat mieszkam na wsi. Celowo podjęłam tę decyzję, żeby nie dać się zapędzić właśnie w ten szalony bieg. Że po trasach wracam na wieś, bywa, że i wyłączam telefon, umawiając się wcześniej, że po prostu mnie nie ma przez chwilę. Mam swój mały lasek, a za płotem większy. Staw. Przez dziury w płocie przychodzą sarny. Jest mnóstwo gatunków ptaków. Wiewiórki zamieszkały u mnie pod dachem. Bywają też uciążliwe.
Chyba sobie lubią pohałasować.
I tak, tak, tak. Dzięcioły próbują mi przepiękne skądinąd czerwonogłowe wystukać dziuple w elewacji, więc mam dziury w domu. I jak patrzę się z tej strony, to się trochę inaczej widzi ten świat. Zaczęłam na wsi robić przetwory, zbieram zioła. I wtedy się łatwiej zatrzymać. Mam kiedy się zatrzymać. I zachęcam właśnie, jeżeli ktoś mieszka w centrum miasta, że chociaż po prostu od czasu do czasu gdzieś za miasto pojechać, choćby po to, żeby posiedzieć gdzieś tam na łące, czy wejść na jakąś górę i po prostu popatrzeć z perspektywy, czy na pewno żyjemy tak, jak chcemy.
Piękny jest ten świat, o którym pani opowiada. Rzeczywiście tak sobie trochę reglamentujemy dostęp do niego, dlatego cieszę się, że opowiadamy o płycie, gdzie cząstka tego świata się zawarła. Zawarła się również dzięki udziałowi dwóch wyjątkowych kobiet, kobiet, które tworzą duet Dagadana. I pomyślałam sobie, że to może być przykład, ta współpraca, której się podjęłyście i której efekty możemy już usłyszeć, jest właśnie przykładem siostrzeństwa, które jest takim częstym wątkiem na płycie i o którym pani nawet wspomniała na samym początku naszej rozmowy.
To jest bardzo ważne, jakimi ludźmi się otaczamy, z kim przebywamy, żeby to była energia budująca. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak my chłoniemy energię ludzi, z którymi jesteśmy blisko. Daga i Dana to są mądre, cudowne, doświadczone przez życie kobiety, takie, które musiały przejść przez wiele często wyboistych dróg. To słychać w śpiewaniu, słychać tę dojrzałość. Ludzie, którzy więcej przeszli, bardzo często są bardziej wyrozumiali, życzliwsi, serdeczni, współczujący. Ktoś taki będzie inaczej śpiewał. I taki trójgłos kobiet, które się rozumieją, bo mają podobne doświadczenia, też będzie głębszy. One obie są szalenie muzykalne i tak dokładnie od niedawna obchodziły 15-lecie zespołu. Tam jest jeszcze dwóch uroczych mężczyzn w zespole. I śpiewają, korzystając z repertuaru etnicznego z wielu stron świata, ale w dużej mierze ukraińskiego. Dana jest Ukrainką, mieszka już od kilkunastu lat w Polsce. Śmiejemy się, że jest najbardziej z nas wykształcona, jest wybitną pianistką. Grała z Leszkiem Możdżerem, jest po Akademii Lwowskiej i dziewczyny układały swoje głosy, aranżowały swoje głosy na płycie i też jakby pokazywały mi nowe rejony, jak to może zabrzmieć tak na etnicznie, na ludowo. Każda rozmowa może wnieść coś nowego, ale też każda współpraca. Czasem nam się wydaje, że w jakiejś dziedzinie wiemy już naprawdę dużo, a tu się otwierają kolejne i kolejne drzwi. One śpiewają o kobiecości, o dzieciach, o naturze, o tęsknocie. to się czuje, że wiedzą, o czym śpiewają. I to jest to, czego szukałam, ten rodzaj porozumienia, czego zresztą szukam i w muzyce, i poza muzyką, żeby to było wypełnione tą treścią, taką głębią, żeby to było o czymś, żeby to było prawdziwe. Zresztą i one, i ja całe życie śpiewamy o tym, co czujemy i wiemy, że no tylko prawda się obroni, tylko to, co jest z serca. I stwierdziliśmy, że teraz opowiemy o tym życiu kobiety, które takie archetypiczne, czerpiące głęboko, głęboko z natury, jest oparte właśnie na takim idealnym połączeniu i radości, i bólu, i problemów, i miłości, i bycia razem, i umiejętności bycia osobno. Bo to są rzeczy, o których nie mówi się tak na co dzień. Wydają nam się takie szalenie proste, ale to wcale nie jest łatwe polubić samego siebie. Tak naprawdę polubić, jak zamykamy oczy do snu wieczorem i chcemy zasnąć, jesteśmy sami. Nikt nie poczuje tego bólu, który nam się w życiu przytrafia, fizyczny czy niefizyczny, tak jak my go czujemy. Każdy ma inny próg, inny sposób odczuwania. Tak samo radość, czy wszystko to, co zmysłowe. Jesteśmy w tym bardzo indywidualni, ale też, mówiąc okrutnie, czasem bardzo samotni. Nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć drugiego człowieka, choćbyśmy mieli bardzo zbliżone doświadczenia, bo jednak jesteśmy w tym własnym ciele, własnej głowie, własnym umyśle i duszy. I takie otwarcie, mimo że bardzo potrzebne, wcale nie jest takie łatwe. Tu istotnym progiem takim, który powinniśmy wszyscy przekroczyć, jest akceptacja, że tak jest. Czerpanie z tych możliwości, które są, poznanie ich przede wszystkim. Brakuje nam poznania. My biegniemy przez to życie. Spełniamy jakieś oczekiwania na początku rodziców, potem gdzieś wymyślamy sobie, czy otoczenia, wymyślamy sobie swoje. I mija naprawdę bardzo dużo czasu, wiem po sobie, zanim nie zorientujemy się, jacy jesteśmy, jaka jestem, jaki jestem i co to znaczy być sobą. Kolejne etapy tego mojego dojrzewania właśnie, zaczęłam gdzieś tak rozbierać na czynniki pierwsze, jak dojść do tego, żeby siebie samą poznać. I są dwa takie etapy kluczowe. Najpierw poznać siebie samego z samym sobą, czyli trzeba pobyć samemu i umieć to robić, zgodzić się na to, że być samemu i siebie polubić, zaakceptować to wszystko, co jest i ciało takie, jakie jest. Też byłam całe życie, większość niepogodzona z tym. Doszukiwałam się jakiegoś niedopasowania, patrzyłam na to, co mi się nie podoba, zamiast doceniać to jest coś dobre.
My też przed nim cały czas stawiamy jakieś wyzwania, formułujemy oczekiwania, którym bardzo trudno jest sprostać. Myślę, że w pewnym sensie stąd wynika to niezadowolenie. Wspomniała pani o pewnych etapach, przez które wszyscy przechodzą w takim dojrzewaniu i budowaniu siebie. I te etapy, wydaje mi się, że są opisane, możemy o nich dowiedzieć się z tekstów, które pani przygotowała, które pani napisała, które też wydają się takie bardzo głęboko wewnętrzne, osobiste. I to też zwróciło moją uwagę, zwłaszcza, że pewnie wielu fanów pani twórczości jest przyzwyczajonych do tego, że współpracuje pani z poetką Anną Saraniecką. Tymczasem tutaj wszystkie teksty są pani autorstwa.
Anka jest autorką wielu wybitnych piosenek I całych płyt, ale przyszedł taki moment, gdzie poczułam, że chcę to nazwać swoimi słowami. Zresztą uważam się poniekąd za uczennicę Anny Saranieckiej. Zawsze było tak, że dużo rozmawiałyśmy o tym, jak chciałabym, żeby te teksty wyglądały, o czym miały być. One były pisane dla mnie, o mnie. Zresztą też wymieniałyśmy się książkami. Anka mi proponowała, patrzyłam, co aktualnie czyta. Mamy też podobne podłoże literackie, historyczno-literackie. I myślę, że dużo się od niej nauczyłam, ale w pewnym momencie właśnie poczułam, że chcę to nazywać swoimi słowami. Poprzednia płyta, Rzeźba dnia, tam są dwie piosenki Anki. A Vera, ta płyta najnowsza, przyszła do mnie sama. Jeszcze epidemia, lockdown, to, że miałam więcej czasu, wiele z nas miało więcej czasu niż planowaliśmy. Dodatkowa refleksja, którą też wiele z nas przeżywało, że nic nie trwa wiecznie, że nie znamy dnia ani godziny. Nie wiemy, który to będzie ten moment ostatni, kiedy nasze życie wywróci się do góry nogami w przypadku choroby albo wręcz się skończy. Wielu z nas zna kogoś, kto albo odszedł, albo sam stracił kogoś bliskiego wskutek epidemii. Niedługo później wybuchła wojna za naszą granicą. Nagle się okazało, że to wszystko jest bardzo blisko. I się okazuje, że życie jest tu i teraz. Drugim etapem takiego dojrzewania, polubienia siebie jest człowiek w relacji. czyli jakby w lustrze. Często dobieramy sobie ponoć ludzi, którzy mają nas czegoś nauczyć, albo podobni do nas, albo właśnie od których oczekujemy, że nas uszczęśliwią. I nagle się okazuje, że my w relacji z drugim człowiekiem nie do końca jesteśmy tacy sami jak z samym sobą. I też wiele rzeczy nie bylibyśmy w stanie przeżyć, jeśli nie poznać się z tej strony, co z drugim człowiekiem, zwłaszcza w sytuacji takiej bardzo wymagającej emocjonalnie. Spotykam wiele kobiet, te rozmowy są bardzo rozwijające i budujące, że dowiaduje się, jak ktoś postrzega swój związek, życie, cłem poglądów na różne tematy. Na płycie jest historia kobiety od poczęcia. Dosłownie piosenka Co mam począć? I to jest właśnie opowieść o tym, jak samemu człowiek ma swój początek, ale też poczyna w pewnym momencie, większość nas poczyna kolejne nowe życie. Tam cytując, nie motyle są tam w brzuchu. To też jest znowu badanie granicy, na co mamy wpływ w życiu, a na co nie mamy. Dobrze jest umieć rozeznać te dwie rzeczy, żeby się nie szarpać, rozsądnie wpływać na to, na co możemy i pogodzić się, jeżeli na coś nie mamy wpływu. Piosenka Córeńko jest piosenką do córki mojej, bo to też był kolejny etap w życiu, gdzie ktoś absolutnie ode mnie zależny, to jest rejon objęty miłością bezwarunkową, rodzicem się jest do końca życia. I tu po prostu nie ma, że coś mi nie zagrało i mogę odejść, czy ktoś odchodzi. To jest na zawsze. Nawet jeżeli jest jakieś spięcie, jeżeli są jakieś nieporozumienia, to ona już zawsze będzie moją córką, a ja będę już zawsze jej matką. I musiałam utemperować swoje ego, i umieć gdzieś tam sprostać różnym stresowym sytuacjom. Nie ma lepszej lekcji miłości i cierpliwości. To też naprawdę jest lekcja, którą warto przeżyć, aczkolwiek jestem daleka, żeby komuś dyktować, jak ma żyć. Każdy ma tą swoją drogę. Nie twierdzę, że to jedyna właściwa. Każdy musi jakby poczuć tę swoją. I tam przez różne perypetie życiowe, problemy, poznawanie życia, bycia gdzieś tam razem w kręgu, aż po świadomą śmierć, do której można się przygotować. Moja babcia ze strony taty, która umarła w wieku 85 lat, wychowywała się na wsi. Ostatnie 20 lat życia miała w szafie wieszak z ciuchami i mówi, w tym mnie pochowacie. Mówi, tak było na wsi u nich, że po prostu przychodził jakiś moment, każdy czuł, który to jest moment. Ludzie na wsi, mówiła babcia, czuli, kiedy to jest ten moment, że trzeba się zbierać. I to było bardzo wyraźnie życie na wsi podzielone na pory roku. To sianie i zbieranie na pracę, taką na polu i tą w domu. Na rodzenie się, dojrzewanie, wychodzenie za mąż. Mówię o kobiecej drodze. Rodzenie dzieci, potem przekazywanie jakby córkom tych informacji. Aż po ten moment, kiedy wiadomo, że trzeba się przygotować i tam nikt z tym nie walczył. Nikt nie udawał, że śmierci nie ma. To jest ciągle jeden z tematów tabu, że nam się wydaje, że jesteśmy w stanie oszukać śmierć. Każdemu życzyła i sobie też, żeby mogli odchodzić tak, jak jakiś parę lat temu Leonard Cohen, który śpiewał I'm Ready My Lord.
Rozmawiamy o historiach, o doświadczeniach, o tym, co jest gdzieś tam bardzo w środku, co często jest bardzo indywidualne, takie prywatne, ale wydaje mi się, że to, co się też pięknie połączyło na płycie Vera to ja, to są te przejmujące teksty razem z muzyką, która zaskakuje i która także jest składową tego, że człowiek się zatrzymuje, że ja się zatrzymałam, powiem o sobie, bo mi się to przydarzyło. Tak jak w przypadku tekstów, o których rozmawiamy, ta muzyka jest takim połączeniem tego, co dzisiejsze, z takim ukłonem, szacunkiem do tego, co dawne, do tej ludowości, którą słyszymy na płycie, chociażby pod postacią Białego Śpiewu, który mnie niezmiennie zachwyca swoją prostotą, tym, że ten śpiew potrafi poruszyć najgłębiej schowane, najdelikatniejsze strony.
No i to jest najlepsza recenzja tak naprawdę. I o to chodziło, żeby połączyć wszystkie najlepsze elementy z teraz, z kiedyś i geograficznie. Tam są instrumenty etniczne. Największym wirtuozem instrumentów etnicznych jest Tomek Drozdek w moim zespole. Gra na około 80. Zresztą sprowadza je z całego świata. Część buduje, hoduje tykwy w ogrodzie, żeby potem robić z nich instrumenty. I przede wszystkim gra z sercem. To jest podstawa, żeby jakby to wszystko wynikało z serca, z duszy. Zresztą tak jak i dziewczyny śpiewają. Zaprosiłam też muzyków wybranych, z którymi współpracowałam do tej pory, ale też Tomka Harego Waldowskiego, z którym robiłam poprzednią płytę z mężczyznami. On też gra na instrumentach etnicznych. Potrzebowałam ekipy takiej, która właśnie zrozumie, o co mi chodzi. on wyprodukował tę płytę. Długo rozmawialiśmy, co tam ma być, że są instrumenty te etniczne z różnych stron świata. Też, że tutaj nie będzie granic, nie będzie ograniczeń i geograficznych, ale też czasowych. Są instrumenty historyczne, ale są też brzmienia współczesne. To samo jest w tekstach, że teksty spłynęły w zasadzie. W 2 tygodnie napisałam 13 tekstów i pomyślałam sobie, że to jest dokładnie kwintesencja tej opowieści. To jest jakby zebranie tego życia, no głównie mojego, ale też tego, co gdzieś tam czułam, jeśli chodzi o pokrewieństwo z innymi kobietami. I tam jest to gdzieś inspirowane i przyśpiewką ludową, opowieściami babci. Ja spędziłam kiedyś dzień z Wirą Niczyporuk, śpiewaczką ludową z Malinnik na Podlasiu. Oprócz tego, że uczyła mnie swoich pieśni, piosenek, to jeszcze opowiadała o życiu. Razem zbierałyśmy ziemniaki, robiłyśmy potem tą babkę ziemniaczaną. Tam była jeszcze jej siostrzenica. I one opowiadały, jakie ciężkie życie było, jak były młode. O tych zwyczajach. O tym, że nie można było sobie wybrać męża. O tym, że pory roku wyznaczały rytm funkcjonowania na wsi. Jak trzeba było siać, to się siało. Jak zbierać, to się zbierało. Że w tych ludziach była jakaś taka dyscyplina, pogodzenie się z losem, a jednocześnie głęboka tęsknota. Potem jeszcze trafiłam na Biegnącą z wilkami, Clarissy Pinkola-Estes. Jeszcze kilka książek to gdzieś tam zataczało coraz szersze kręgi, bo to nie urodziło się tak po prostu na pstryk z dnia na dzień. Samo napisanie zajęło mało czasu, ale dojrzewanie do tego trochę więcej. I potrzebowałam też właśnie gdzieś przetrawić to przez wszystkie swoje doświadczenia i te bardziej, te mniej udane, żeby odrobić tą lekcję i gdzieś tam ponazywać. Tak jak mówię, nie bojąc się przełamywać tabu, bo u nas się tak ani o poczęciu, ani o śmierci, ani o miłości też tylko i wyłącznie romantycznie. Tak jest najpiękniej. Nawet te najsmutniejsze pieśni jednak, jak nie są pozbawione romantyzmu, to są częściej śpiewane. Potrzebowałam właśnie, żeby to wszystko nazwać po imieniu. I kolejnym moim odkryciem, zresztą na pewno nie jestem pierwsza i nie ostatnia w tym, jest to, że o tych największych, najważniejszych rzeczach najlepiej śpiewa się prosto i nazywa się je prosto. A ja większość życia próbowałam komplikować, bo wydawało mi się, że wtedy będzie to takie tajemnicze będzie ciekawsze, bardziej podniecające, interesujące. To chyba też trzeba przejść, kurczę, jakieś tam etapy, żeby poczuć, że te najważniejsze rzeczy są najprostsze. Że tak naprawdę wcale nie warto komplikować. Ale to też próbuję dziecku mojemu 21-letniemu wytłumaczyć i okazuje się, że to nie jest takie proste, bo każda z nas musi popełnić swoje błędy. Nie uczy się na błędach mamusi czy babci, a kobiety w mojej rodzinie nie miały łatwego życia. To nie są usłane różami historie. I to też była kolejna lekcja i kolejna i jeszcze kolejna, jak wysłuchiwałam historii mamy, babci, jednej, drugiej cioci. Z czym one musiały się mierzyć, a bardzo często były z tym wszystkim na dziwny, jakiś taki dla mnie nie do końca wtedy zrozumiały sposób pogodzone, że po prostu tak ma być. Ja buntowałam się od kiedy pamiętam, że co znaczy tak ma być, przecież ja mogę inaczej, przecież mogę żyć tak, jak ja chcę.
Jak słyszycie, płyta Vera to ja, to jest płyta bez granic, zarówno tych muzycznych, tych słownych, ale też tych doświadczalnych i fizycznych. Tym bardziej cieszę się, że opowiedziała o niej dzisiaj wam i mnie jej autorka Renata Przemyk, która płytę Vera to ja nagrała wraz z duetem Dagadana. Jak wydaje mi się, że słyszeliśmy, płyta jest takim niezwykle intymnym, osobistym zapisem doświadczeń gromadzonych przez lata i przemyśleń, które z przemyśleń zmieniły się w jakieś takie życiowe drogowskazy, które można do tego życia wprowadzać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie i za wszystko, co w jej trakcie padło i no nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić słuchaczy do wysłuchania płyty Vera to ja.
Dziękuję bardzo. To tak naprawdę obie dziewczyny, Daga i Dana, mówiły, że dla nich to jest taki hymn życia. Tak naprawdę tutaj jest ważniejsze, że życie zwycięża tą śmierć i że to się ciągle odradza. Że każdy kolejny miesiąc my umieramy i się odradzamy, ale tak naprawdę kolejne pokolenia umieją się tym życiem cieszyć tak naprawdę. A widać to bardzo również w teledysku, który nagrałyśmy do piosenki Vera to ja, który serdecznie polecam. I tu może jeszcze ciekawostka, bo dołączyła do naszego grona reżyserka Gosia Maszkiewicz. Kręciłyśmy w jej domu w Szklarskiej Porębie, domu 300-letnim, z niesamowitą historią. Ona jak przejmowała ten dom po śmierci gospodarza, jego żona umarła wcześniej. okazało się, że na strychu są skarby. Tam są kufry z ciuchami gospodyni i ona szyła je ewidentnie sama. Gosia to wszystko odświeżyła, to co się nadawało, wybrała, odświeżyła. Jak przyjechałyśmy, czekały na nas tam wieszaki. Zachwyciłyśmy się po prostu tym. Miała dużą fantazję, umiejętności niezłe, ale widać było, że czasem gdzieś tam coś się przychwyciło, jakaś gruba fastryga. Kolorowe, piękne rzeczy, w których się ubrałyśmy do klipa. I na tym klipie jesteśmy ubrane właśnie w te ciuchy. Ja jeszcze tam mam jeszcze kożuch gospodyni, ciężki strasznie, ale bardzo kolorowy. Jej czapę, chusty. Widać było, że właśnie tam króluje kolor. To było niesamowite. Taki dom z historią, to jest w tym domu i w okolicy. Piękne tereny, to też ta natura. Nieprzypadkowo jakby trafiłyśmy, właśnie chciałyśmy nagrywać w takim miejscu, które idealnie współgra z tą naturą i okazało się, że kliknęło momentalnie. I wiem już, że takich Wer jest bardzo wiele. Wera to ja i Wera to też ty. Pozdrawiam gorąco i dziękuję serdecznie za rozmowę.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.